Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze, a propos nauczania. Tydzień temu mówiliśmy na temat tego, że każdy ma marzenie i każdy ma powołanie. Będziemy mówić dalej na podstawie Józefa z Biblii, a będziemy mówić o 10 testach, przez które on przeszedł w swoim życiu. I mówiliśmy na temat testu pychy. Test pychy. Problemem Józefa było to, że on się chwalił. Tak, że on miał takie marzenie, taki sen miał od Pana Boga, że najpierw bracia się kłaniają, a później bracia razem z rodzicami. I to był potężny problem Józefa. Wiecie, jaka jest prawda? Że Józef dostał to marzenie, ten sen, w wieku 17 lat. I wiecie, w jakim wieku on był, jak to się tak finalnie wypełniło? Miał 40 lat. Nie 30, miał 40 lat. Miał 30 lat, to stanął na dworze Faraona, ale bracia i mama, tata zaczęli kłaniać się przed nim, kiedy miał około 40 lat. To zabrało bardzo dużo czasu. I te testy, które były w życiu Józefa, są dla nas taką lekcją. Bóg nie ma faworytów. Bóg z nikim nie działa inaczej. Bóg z każdym działa w taki sam sposób. Bóg używa tych samych lekcji, tych samych testów. Ten sam czas przygotowania jest gdzieś niesamowicie, niesamowicie istotny. Ja pamiętam, jak opowiadał Robert Morris, kiedy on był młodym chłopakiem, który miał może 19 lat. Jeździł już po całych Stanach Zjednoczonych i był używanym przez Boga ewangelistą. I on mówi, że myślał, że te testy go ominęły. Ale coś się później zaczęło dziać, że Bóg jakby zamknął tą jego służbę i zaczął go przepuszczać przez te wszystkie testy. Od tego nie uciekniesz. Test pychy to jest pierwszy test. Jeśli tu się wykładasz, Bóg jest na tyle miłosiernym Bogiem, że nie pójdziesz dalej, dopóki go nie zdasz. I kolejny test, który występuje w naszym życiu, i to jest niesamowita prawda, że my jako ludzie wierzący staniemy przed tronem Chrystusa, to jest pierwszy sąd, ale staniemy też przed wielkim białym tronem, to jest drugi sąd. Pierwszy sąd określi, czy my jesteśmy ludźmi, którzy należą do Jezusa, albo nie należą do Jezusa. A drugi sąd określi, zbada, jak wyglądało nasze życie, co zrobiliśmy z tym, co Bóg nam dał. To, co sąd, który rozliczy nas z tego, co Bóg nam dał, tutaj nie chodzi o twoje zbawienie. Tutaj chodzi o to, co zrobiłeś z powołaniem, które dał ci Bóg. I możesz powiedzieć do osoby przed tobą, za tobą, po lewej, po prawej i będzie to prawda, że Bóg ma przeznaczenie dla każdego z nas. To jest ekscytujące, że Bóg ma przeznaczenie dla każdego z nas. Przeznaczeniem dla ciebie nie jest po prostu chodzenie do kościoła. Przeznaczenie to jest coś więcej. Przeznaczenie to jest to, do czego zostałeś stworzony. Przeznaczenie to jest twoje powołanie, to, do czego Bóg cię powołał. Nie powołuj się sam. Nie promuj się sam. Pozwól, aby Bóg to zrobił w swoim czasie. A więc pierwszy to był test pychy, natomiast drugim testem to jest test studni. Ciekawy test, bardzo ciekawy test. I ja będę się powtarzał celowo. Będę się powtarzał celowo, żebyśmy to złapali. Każdy ma marzenie od Boga i każdy ma przeznaczenie. Mówiliśmy sobie o tym, że my bardzo często, czasami niedojrzale podchodzimy do proroctw, które Bóg nam daje, albo do tego, co Bóg mówi do nas. My myślimy, że to się wydarzy kolejnego dnia. Absolutnie tak nie jest. Absolutnie tak nie jest. Wszystko wymaga czasu. Wszystko w Bożym Królestwie wymaga czasu. Naszym ojcem wiary jest Abraham. Ile lat minęło, zanim Abraham miał własnego syna, zanim urodził się Izaak? Ile lat minęło? Ile lat minęło, kiedy Mojżesz wszedł w swoje powołanie? Ile lat minęło, kiedy Józef wszedł w swoje powołanie? Ile lat minęło, zanim Dawid wszedł w swoje powołanie? Wszystko wymaga czasu, ale nie biernego czasu, tylko czasu, kiedy ty współpracujesz z Bogiem, służysz Mu tak, jak rozumiesz, robisz cokolwiek i szukasz swojego przeznaczenia, które Bóg ma dla ciebie. Przeznaczenie cię znajdzie. Przeznaczenie cię znajdzie. To cię po prostu znajdzie. Nie musisz, nie wiadomo czego robić, to cię po prostu znajdzie, ale bądź zajęty. Większość ludzi ma marzenie od Boga, ale nie żyje przeznaczeniem od Boga. Przeznaczenie wymaga gotowego charakteru. Widzisz, Bóg potrzebuje dużo czasu, aby przygotować nasz charakter, bo jeśli nasz charakter nie będzie przemieniony, to nasze przeznaczenie nas zgniecie. Okej? Jeśli twój charakter nie jest gotowy, to twoje przeznaczenie cię zgniecie. Nie utrzyma. Twój charakter nie utrzyma przeznaczenia. Bóg dał ci przeznaczenie, ale Bóg też chce przemieniać twój charakter. Ani ja, ani ty, my nie jesteśmy ciągle gotowi, abyśmy unieśli to, co Bóg finalnie dla nas ma. Od naszego charakteru zależy, od naszego charakteru, od naszej pracy nad charakterem zależy, czy uniesiemy przeznaczenie. Przeznaczenie nigdy nie będzie większe niż twój charakter. Wiecie, gdzie jest miejsce największego potencjału? To nie jest ten kościół. To jest cmentarz. Tam jest najwięcej zakopanego potencjału. Co z tego, że masz potencjał? Co z tego, że masz marzenie? Bóg ci to daje, abyś wziął odpowiedzialność za to, abyś przemieniał swoje myślenie, abyś miał relację z Bogiem, aby twój charakter się przemieniał. Wiecie, czasami Bóg wrzuca nas w trudne sytuacje, wycofuje się i patrzy, jak się zachowasz. I Bóg widzi, jak się zachowasz. Jesteś w sklepie, pani wydała ci za dużo 10 zł. Pani o tym nie wie, nikt tego nie wie, ty o tym wiesz, ty wiesz i tylko Bóg o tym wie. I Bóg patrzy na to, co zrobisz. Takich sytuacji jest mnóstwo w naszym życiu. Takich sytuacji jest mnóstwo w naszym życiu. Nie stawaj się fanatykiem swojego przeznaczenia. Stań się fanatykiem tego, aby tam dojść. Panie Boże, przemieniaj mnie. Jak dojść do przeznaczenia? Jak je wypełnić? Co robić, żeby nasz charakter był przemieniony? Żyj z Bogiem. Każdego dnia żyj z Bogiem. Bóg nie pozwoli, abyś był w przeznaczeniu, które cię zgniecie. Autor listu do Hebrajczyków powiedział tak, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, a wy znowu potrzebujecie, aby was nauczać podstaw wiary. Bóg przygląda się naszemu stażowi, Bóg przygląda się, jak wygląda nasz czas. Co my z tym robimy? Wiecie, jeśli my co roku w ogóle się nie zmieniamy, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. My musimy się zmieniać. Wiecie, ja mam tą przyjemność, że współpracuję z ludźmi, którzy zakładają kościoły. Chwała Bogu, bo teraz się dowiedziałem w Warszawie, że kolejny kościół powstanie jeszcze w tym roku. Bóg naprawdę robi niezwykłe rzeczy. Dużo kościołów powstaje. Ale niektórzy ludzie przychodzą do mnie i mówią, ja też chcę być pastorem, chcę zakładać kościół. I ja patrzę na to, jak on się zachowuje. Mówię, człowieku, ty nie wiesz, o czym ty w ogóle mówisz. Ty nie wiesz, o czym to w ogóle mówisz. Stoisz w kolejce, ryjesz się pierwszy, żeby być pierwszy. Mówię, stary, ja to widzę. Bóg to widzi. I kilku ludzi też to widzi. A ty się zachowujesz, że ty chcesz być pierwszy. Bóg cię powołuje do tego, żebyś był sługą wszystkich. A ty się ryjesz jako pierwszy. Okej. Test studni. Zapiszcie sobie, Pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, werset od 13 do 24. Będziemy długo czytać Biblię. Wtedy Izrael, czyli Jakub, przywołał swojego syna. 37, 13 do 24. Wtedy Izrael przywołał swojego syna. Twoi bracia, powiedział, pasą owce w Sychem. Chciałbym cię do nich posłać. Chętnie pójdę, zgodził się Józef. Dobrze, idź tam, mówił dalej Józef, dalej ojciec. Zobacz, jak się mają twoi bracia, dowiedz się, czy ze stadami wszystko jest w porządku i wracaj z wiadomościami. Wyprawił Józefa od siebie z doliny Hebronu i Józef przybył do Sychem. Gdy szukając braci, błądził po okolicznych polach, spotkał go jakiś człowiek. Czego szukasz? Zapytał. Szukam moich braci, wyjaśnił Józef. Powiedz proszę, gdzie oni pasą. A ten mu odpowiedział, stąd już odeszli. Słyszałem, jak mówili, chodźmy do Dotanu. Józef poszedł więc dalej i znalazł swoich braci w Dotanie. Bracia zobaczyli go już z daleka. Zanim zbliżył się do nich, zmówił się już, by go zabić. Patrzcie, nadchodzi nasz mistrz, od snów pokpiwali. Dalej, zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni. Potem powiemy, że go rozszarpało jakieś dzikie zwierzę i zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Okej? To jest historia. I ta historia dalej idzie tak. Idzie dalej tak. Ruben jednak chciał uchronić Józefa przed braćmi. I Ruben był pierworodnym. To był pierwszy, to jest ważne, pierwszy syn Jakuba. Nazywa się Ruben. Ruben jednak chciał uchronić Józefa przed braćmi. Nie odbierajmy mu życia, powiedział. Nie przelewajcie jego krwi. Wrzućcie go do pustynnej studni, ale nie podnoście na niego ręki. Ruben spróbował w ten sposób uchronić Józefa przed nimi, aby następnie odprowadzić go dokąd? Doprowadzić go do ojca. Gdy Józef w końcu dotarł do braci, ci zdarli z niego szatę, tę piękną szatę, którą dał mu ojciec, i zdarli z niego szatę, którą miał na sobie, i wrzucili go do studni. Studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Więc tak cała historia wygląda. To jest ciekawe, że Józef chodził po pustyni, błądził po pustyni. To był rozmarzony 17-latek, który chwalił się przed swoimi braćmi, który myślał o sobie za dużo na dzień dobry, miał specjalną szatę. Nikt, żaden z innych braci Jakuba nie miał takiej szaty, żaden z synów Jakuba nie miał takiej szaty, żaden brat Józefa nie miał takiej szaty, on miał taką szatę i był ulubiony, był najmłodszy, a więc był rozpieszczony. I i bracia powiedzieli, że po prostu pozbądźmy się Józefa. Ale Ruben pierworodny chciał go uchronić i wymyślił, żeby go nie zabijać, ale żeby go wrzucić do jakiejś studni, że to była szansa, żeby on to przeżył. I teraz, kiedy jesteś w studni, czasami jest tak, że Bóg wrzuca cię do studni. To może być studnia finansowa. Nie masz finansów, coś się zacięło. To może być studnia w twoim małżeństwie. To może być studnia w twojej rodzinie, tam nie ma wody, ona jest sucha. To może być studnia, że się kręcisz w kółko. To może być studnia w twojej pracy, to może być studnia w relacjach z innymi ludźmi, to może być studnia gdziekolwiek, to jest miejsce, z którego nie potrafisz wyjść. Ciągle kręcisz się w kółko. Co możesz zrobić w studni? Możesz chodzić w kółko i nic więcej. Po lewej nie ma nic, po prawej nie ma nic, widzisz tylko do góry, tylko albo aż, ale jesteś w tej studni. I teraz, kiedy lądujesz w studni, tak jak Józef wylądował w studni, może ty jesteś teraz w takiej studni, to musisz sobie odpowiedzieć na takie kluczowe pytanie. Dlaczego jesteś w studni? Józef wylądował w studni, ponieważ był pyszny i się przechwalał. I dlatego bracia go nienawidzili. Przyczyna, dlaczego Józef wylądował w studni, to było jego przechwalanie się. Mówiliśmy o tym ostatnio. On się przechwalał. On się wywyższał. On mówił, o kim on to w ogóle nie wiadomo, kim on będzie. Zadaj sobie pytanie, w jakiejkolwiek studni jesteś, dlaczego tam jesteś? Psalm 139, werset 23 do 24, Biblia mówi tak. Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani. I prowadź mnie drogą wypróbowaną od wieków. Dawid mówi, Boże, poznaj moje serce. Sprawdź mnie, dlaczego ja jestem w tej studni. Co się stało? Co jest nie tak? Nie możemy żyć w taki sposób bardzo pasywny, że my żyjemy, dzieją się pewne rzeczy, one się ciągle dzieją, jesteśmy w miejscu, ciągle w miejscu, nic się nie dzieje, nie możemy pójść dalej i nie zadajemy sobie kluczowego pytania, dlaczego ja tu jestem? Dlaczego jestem w tej studni? Dlaczego ciągle wchodzę w kółko? Wiecie, co my bardzo często robimy? To moi bracia mnie wrzucili. Współczesny człowiek oskarża innych za swoje problemy. Nie wiem, czy ja wam mówiłem, ale jak my się z Krysią pobraliśmy, wyobraźcie sobie, jak dwóch choleryków wchodzi w związek małżeński. Dwóch wybuchowych ludzi wchodzi w związek małżeński. Ja jestem z popapranego domu, moja żona jest z popapranego domu i my wchodzimy w ten związek. Powiem wam, eksplozja. Eksplozja. Docieraliśmy się, kłóciliśmy się, docieraliśmy się prawie każdego dnia. I po iluś latach walki, wołania do Boga. Pojechałem na pewną konferencję zakładania kościołów lata temu i podszedł nagle do mnie człowiek, który był tam mówcą. Taki pastor z Kanady, nie wiem, kto to był, nie pamiętam. On popatrzył na mnie i mówi, masz żonę, prawda? Ja mówię, no ale prorok. Też mi po prostu prorok, no widzi obrączkę, no to mam. No mówię, no mam. To on myślał, że jestem zaręczony tylko, no, że jestem wdowcem. No właśnie, nie wiadomo, nigdy nie wiem, gdzie co ma być. Jakkolwiek on zaczyna mówić, wyrazem pochodzicie z trudnych domów. No mówię, no tak jest. Twoja żona pochodzi z bardzo trudnego domu. Ja mówię, no tak jest. I zaczyna opowiadać trochę o Krysi domu, ten człowiek. Ja byłem w szoku, bo on naprawdę miał rację. I on mówi, wiesz co to jest bulterier? Ja mówię, no wiem, co to jest bulterier. On jak cię ugryzie i jak zatrzasną mu się szczęki, to nikt nie jest w stanie tego otworzyć. I ja mówię, no i sobie tak myślę, dokąd to zmierza. On mówi, masz kochać swoją żonę jak bulterier. Kochać do końca. Kochać pomimo. Masz ją kochać, kochać i kochać. I ja mówię, no i to zmieni wasze małżeństwo. Mówię, okej. Wróciłem do domu. Nie powiem, że wszystko się zmieniło, ale na pewno zmieniła się moja postawa. Pamiętam ten czas jeszcze, jak mieszkaliśmy w 30 metrach kwadratowych. Jak kiedyś w nocy klęczałem przed Bogiem i wołałem, mówię, Boże, zmień Krysię. Panie, zmień Krysię, dotknij życia, zmień Krysię. I to jest standard. I wiedziałem, że Duch Święty mówi do mnie, zanim zmienię Krysię, zaczniemy od Ciebie. I zaczął się długi, bolesny proces. Czy my po 24 latach jesteśmy szczęśliwym małżeństwem? Wydaje mi się, że tak. Lubimy być ze sobą. Bardzo lubimy być ze sobą. Lubimy rozmawiać ze sobą. W ogóle nie nudzimy się sobą. Mamy wspólne marzenia, mamy wspólne cele i przeszliśmy przez wiele bólu razem. Do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że ja mogłem siedzieć w naszej studni i mówić, to moja żona jest winna. To jest jej wina. I Bóg zaczął zmieniać moje serce. Kiedy jesteś w studni, bądź dorosły i przestań obwiniać innych ludzi. Józef mówi to moi bracia. Okej, okay. Za 13 lat zmienisz zdanie. Za 13 lat zmienisz zdanie. Nie oskarżaj innych ludzi. Nie szukaj wymówek. Nie szukaj winnych. Nie szukaj innych ludzi, którzy potwierdzą twoją wersję. Powiem ci tak, kiedy jesteś w studni, ludzie ci nie pomogą. Ty potrzebujesz spotkać się z Bogiem, bo ze studni widać tylko Jego. Ty potrzebujesz spotkać się z Bogiem. Naprawdę, ty potrzebujesz spotkać się z Bogiem. Potrzebujesz z Nim być. Potrzebujesz wołać do Niego i przestać szukać winnych dookoła. Zacznij szukać winy w sobie. Niech Bóg sprawdza twoje serce. Ja wam coś powiem. Dopóki szukamy winy o innych, dopóty jesteśmy niedojrzałymi ludźmi. Przestań obwiniać cały świat za to, że jesteś w studni. Módl się jak Dawid. Panie, sprawdź moje serce. Może jesteś w sytuacji, kiedy masz problemy finansowe. Może Bóg chce ci zwrócić uwagę, głupio zarządzasz pieniędzmi. Głupio zarządzasz pieniędzmi. Może, ja nie wiem, ale może Bóg chce ci to pokazać. Może w małżeństwie coś się nie klei, może jest czas w końcu przeczytać jakąś książkę o małżeństwie i może Bóg coś ci pokaże. Może jest czas wołać do Boga, może jest czas stwierdzić, że są inni ludzie dookoła, którzy byli już w studniach, w których ty jesteś dzisiaj. Co z tego, że ktoś będzie chciał ci pomóc, jak ty nie widzisz swojego problemu? Ja ci mogę rzucić linę do studni, no i co z tego? Miałem jakiś czas temu spotkanie z człowiekiem, który ma poważny problem. Wszyscy wiedzą, że to jest jego problem. Z wyjątkiem jednej osoby. On sam nie widzi, że on ma problem. Co z tego, że ja mu rzucę linę, żeby go wyciągnąć? On nie potrzebuje pomocy. Widzisz, Józef, kiedy wylądował w studni, to stracił swoją szatę. Szata była darem od ojca. Wiecie, że kiedy my wylądujemy w studni i się tam zasiedzimy i my nie będziemy szukać wyjścia z tej studni, to możesz stracić tą szatę, możesz stracić dar, który dał ci ojciec, tak jak Józef stracił ten dar. Biblia mówi jasno, że dary i powołania Boże są nieodwołalne. Amen. Rzymian 11:29. Niespodzianka. Tutaj chodzi o Izrael. Tutaj chodzi o Izrael. Jakkolwiek jest zasada, co Bóg daje, on tego nie odbiera. Ale co z tego, że ty masz dar, jak możesz go stracić przez swoje niewłaściwe życie? Możesz to stracić. Możesz to stracić. Ja już spotkałem ludzi, których kiedyś Bóg potężnie używał, ale przez swoje życie, przez to, że wylądowali w jednej studni, kolejnej studni, nie szukali pomocy u Pana Boga, kręcili się ciągle w kółko, stracili swój dar. Oni to stracili, oni już nie byli tymi samymi ludźmi. Ja pamiętam, kiedyś słuchałem człowieka, on był kiedyś bardzo dobrym kaznodzieją. I znowu byłem na spotkaniu, gdzie on głosił, ja mówię, niemożliwe. Niemożliwe. To jest beznadziejne, co on mówi. Ani to nie ma sensu, ani w tym nie ma namaszczenia. O co tutaj chodzi? I później, no okej, nie będę mówił, że to było beznadziejne, ale później po tym całym spotkaniu z kimś rozmawiam, się pyta, jak twoje wrażenia? Ja mówię, stary, to był dramat. On mówi, a wiesz, co się stało w jego życiu? Mówię, no nie wiem. Się rozwiódł ze swoją żoną i się pobrał z inną kobietą. I nie widzi problemu. Nie widzi problemu. Nie załatwił tego w ogóle tak, jak powinien. Nie widzi problemu. Zdradził swoją żonę, rozstał się z nią, zostawił ją, trójkę dzieci, zostawił. Ten człowiek miał kiedyś szatę, ale ją stracił. Wszystkie nasze dary, które daje nam Bóg, utrzymujemy przez wiarę. Wszystko, co nam daje Bóg, utrzymujemy przez wiarę. Przez nasze niewłaściwe życie, przez to, że jesteś w studni, ciągle stoisz w miejscu, chodzisz w kółko, szukasz winnych, ciągle nie zajmujesz się swoimi problemami, możesz po prostu w pewnym momencie stracić coś. Dobra wiadomość jest taka, że to, co stracisz, możesz odzyskać. Józef stracił szatę, którą dał mu ojciec, ale później, kiedy był w Egipcie, miał tysiące takich szat. Kiedy zaszły w nim właściwe procesy, kiedy przebaczył swoim braciom, kiedy Bóg przemienił jego życie przez lata. Amen. Pierwsza rzecz, jaka jest twoja, dlaczego jesteś w studni? Jaka jest, co ty tam robisz? Druga rzecz, jaka jest perspektywa w studni? Posłuchajcie, 37 rozdział, wersety 31-33. Wzięli więc szatę Józefa, poplamili ją krwią koźlątka, które uprzednio zabili. Potem tę piękną szatę posłali swojemu ojcu. Oto, co znaleźliśmy, kazali powiedzieć. Przyjrzyj się, proszę, czy to szata twojego syna, czy też nie. Ojciec przyjrzał się i rozpoznał. Tak, to jest płaszcz mojego syna. Napadło go dzikie zwierzę, na pewno rozszarpało Józefa. Okej? Jaka jest perspektywa w studni? Popatrzcie na jedną rzecz. Kiedy lądujesz w studni, wiecie, kto się pojawia jako pierwszy, kiedy wylądujesz w studni? Diabeł. On cię zaczyna oskarżać. On cię zaczyna obwiniać. On nie pokazuje ci drogi wyjścia. On po prostu chce, żebyś ciągle wchodził w kółko, nie czuł żadnej nadziei, nie czuł żadnej wiary, żebyś stał po prostu w miejscu. Diabeł cię oskarża. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Kiedy lądujesz w studni, pierwszą osobą jest diabeł, który będzie cię oskarżał. Kiedy Bóg przychodzi do nas, to nie jest tak, że On ignoruje nasze błędy. Nie, Bóg nie ignoruje naszych błędów. Bóg nas przekonuje o naszych błędach. Jaka jest różnica między oskarżeniem a przekonaniem? Biblia mówi, że Duch Święty, kiedy przychodzi, przekonuje świat o grzechu. Przekonuje. Przekonuje. Nie oskarża, przekonuje. Różnica pomiędzy przekonaniem a oskarżeniem jest taka. Diabeł zawsze wszystko w twoim życiu generalizuje. On uogólnia. Jak to wygląda? Kiedy popełnisz jakiś grzech, kiedy wpadasz w studnię, jesteś w tej studni, kręcisz się w kółko, przychodzi diabeł, mówi, diabeł nie mówi, że popełniłeś błąd. Mówi, jesteś beznadziejny. Jesteś beznadziejny. Ty się, stary, do niczego nie nadajesz. On bierze jeden twój błąd, wyolbrzymia go do milionów, nie wiem, razy więcej i wrzuca to na ciebie, że jesteś beznadziejny. Duch Święty, kiedy zachowasz się, kiedy zrobisz coś złego, kiedy popełnisz jakiś błąd, Duch Święty cię przekonuje i mówi, słuchaj, synu, słuchaj, córko, popełniłeś błąd. Diabeł nazywa cię błędem. Bóg mówi, popełniłeś błąd. Nie jesteś błędem, twoja tożsamość się nie zmienia, ale popełniłeś błąd. Taka jest różnica między oskarżeniem a przekonaniem. Kiedy mamy relację z Duchem Świętym, nigdy nie będziemy potępiani. Będziemy przekonywani. Będziemy przekonywani. Bóg chce, aby nasz charakter się zmieniał. Dlaczego? Aby nasz charakter uniósł przeznaczenie, które Bóg ma dla nas. Wiecie, za miesiąc będzie Tim i Donna. I ja wam coś powiem. Wszystkie słowa, które oni będą mieli do nas, będą fantastyczne i cudowne. Tylko oni ci nie powiedzą jednej rzeczy. Ile lat to zabierze? Ja jestem w szoku, do jakich wniosków doszli niektórzy ludzie z naszego kościoła po proroctwach. Ja jestem w szoku. Jakbym wziął mojego 12-letniego Filipa, on by usłyszał proroctwo, że będzie kiedyś wspaniałym ojcem i on kolejnego dnia idzie szukać żony. Mówi, dlaczego ty szukasz żony? Bo ja chcę mieć dzieci. Mówi, człowieku, czasami się tak zachowujemy. Czasami się tak zachowujemy. Proroctwo wymaga czasu. Bóg czuwa nad słowem, które wypowiada, aby ono się wypełniło, ale to zabiera dużo czasu. Mi się wydaje, że wiem, jakie Bóg ma dla mnie przeznaczenie. Ale tak jak wam powiedziałem ostatnio, jak będę miał 60 lat, to będzie najlepszy czas w moim życiu. Najlepszy. Jak patrzę na tego O.K. Carlsona, który ma 68 lat, prawie 70, wiecie, on tylko coś mówi i tam jest głębia. On tylko coś mówi i tam jest głębia. Opowiadał mi o tym, jak komuna upadła i pojechali do Estonii głosić słowo. Pierwszy raz w Estonii ludzie słyszeli Boże Słowo. I kiedy zrobili wezwanie do modlitwy, ludzie deptali po sobie, żeby wyjść do przodu, żeby oddać życie Jezusowi. On mówi, że był taki głód, którego nigdy nie widział. A jak mówi, jak zrobił wezwanie do tego, kto jest chory, niech wyjdzie do przodu, to ludzie po prostu masakra. Po prostu oni byli chorzy, odpychali innych chorych i szli do przodu. I on mówi, i wiesz, co się stało? Ja mówię, nie wiem. Bóg wszystkich uzdrowił. Mówi, ja byłem nawrócony wtedy 6 lat, a Bóg wszystkich uzdrowił. Chciałbyś tak, żeby przez twoje życie się działy rzeczy? Za każdym człowiekiem, tak jak patrzę na okę, za każdym człowiekiem jest mnóstwo ran, jest mnóstwo cierpienia, mnóstwo bólu, mnóstwo wyzwań, mnóstwo porażek, ale ci ludzie dalej idą za Bogiem i Bóg im ufa i Bóg się do nich niesamowicie przyznaje. Niesamowicie się do nich przyznaje. Potrzebujemy, aby Duch Święty cały czas nas przekonywał o naszych błędach. I musimy nauczyć się takiego magicznego słowa. Przepraszam. Przepraszam. Nie mów mi, że Duch Święty dotknął twojego życia, jeśli nie mówisz przepraszam. Nie mów mi, że żyjesz z Bogiem, jeśli nie potrafisz mówić przepraszam. Przepraszam zmienia wszystko. Przepraszam, zmienia wszystko w małżeństwach. Przepraszam, zmienia wszystko w relacjach. Przepraszam, zmienia wszystko w naszej relacji z Bogiem. Słowo przepraszam. Jak często używasz słowo przepraszam? I ciekawa rzecz jest taka, tak a propos, że bracia Józefa wzięli szatę Józefa, poplamili ją krwią koźlętka, które uprzednio zabili, potem tę piękną szatę posłali swojemu ojcu. Oto, co znaleźliśmy, kazali powiedzieć. Przyjrzyj się, proszę, czy to jest szata twojego syna, czy też nie? Ojciec przyjrzał się i rozpoznał. Tak, to jest płaszcz mojego syna. Napadło go dzikie zwierzę, na pewno rozszarpało Józefa. I wiecie, co Biblia mówi dalej? Że Jakub w to wierzył przez 22 lata. Czy ta szata była Józefa? Tak. Czy to była krew Józefa? Nie. Czy ktoś Jakubowi powiedział, to jest zwierzęta go zeżarły? Czy ktoś mu to powiedział? Nie, on sam doszedł do takich wniosków. Diabeł bierze jedną rzecz, powiększa ją do granic możliwości i na podstawie tej jednej fałszywej rzeczy pozwala ci budować fałszywe scenariusze w twojej głowie. Na przykład Mojżesz mógł powiedzieć, jak ja mam rozmawiać, jak ja mam mówić z tym ludem, skoro ja się jąkam. Czy Bóg znalazł wyjście? Znalazł. To był Aaron. Bóg, Mojżesz mówił do Aarona, Aaron mówił do ludu. Bóg znalazł wyjście. Czy Dawid miał potencjał, aby być królem Izraela? Nie, on był tylko, kim on był? On był pasterzem. On był ze wsi, on był z Betlejem. I jest mnóstwo ludzi, którzy pochodzą znikąd. I diabeł bierze słabości w twoim życiu, diabeł bierze pewne rzeczy w twoim życiu, pokazuje ci je, ty zaczynasz wierzyć w jego kłamstwa, bo powiem ci tak, jak to wygląda w małżeństwie. Próbujesz odbudować małżeństwo. Jest dobrze tydzień, dwa, trzy, a potem znowu jest kłótnia. Przychodzi diabeł i mówi, nie, widzisz, to nie ma sensu. Weź to się rozwiedź z nią, to nie ma sensu. Jest dobrze tydzień, dwa, trzy, znowu coś upada, przychodzi diabeł, widzisz, to nie ma sensu. Diabeł nigdy nie doda ci nadziei. Diabeł ci nigdy nie powie, potknąłeś się, idź dalej. Nie, diabeł zawsze wyolbrzymi wszystko w twoim życiu. Jakub przez 22 lata wierzył w kłamstwo. Możesz powiedzieć, no straszny Jakub, powiem ci, jest wiele kłamstw w twoim życiu, w które ty ciągle wierzysz. Kiedy czytamy Boże Słowo, Bóg nam odkleja te kłamstwa. Bóg nam odkleja te kłamstwa. Bóg pokazuje, jaka jest prawda. A teraz, jeśli nie będzie Bożego Słowa w twoim życiu, jeśli nie będzie prawdy w twoim życiu, to będziesz żył w kłamstwie. Będziesz żył w kłamstwie. Non-stop będziesz żył w kłamstwie, jak żył Jakub. Wiecie, jakie jest kłamstwo numer jeden na świecie? Masz niewłaściwą żonę, znajdź sobie inną. Diabeł mówi, zobacz, jacy wy jesteście różni. Czy małżeństwo nie polega na tym, że my właśnie jesteśmy różni? Czy małżeństwo nie polega na tym, że to jest plus i minus? My z Krysią mamy tylko ten sam temperament, choleryczny. A tak dzieli nas przepaść. Dzieli nas przepaść. Jesteśmy totalnie inni. A diabeł przychodzi i mówi, że nie ma zgodności charakterów. Co za chore rzeczy. To jest jego kłamstwo numer jeden. Single, słuchajcie. Cel studni. Cel studni jest jeden. Kiedy lądujesz w studni, to cel w studni jest jeden. Żebyś zaczął wołać do Boga. Żebyś zaczął wołać do Boga. Pamiętacie Jonasza? Jonasz, Bóg mu powiedział, pójdź do Tarszyszu. Do Niniwy. Gdzie popłynął Jonasz? W przeciwną stronę. Popłynął do Turcji. W stronę Turcji. I nagle Księga Jonasza, drugi rozdział, trzeci werset, Biblia mówi o tym, że Jonasz został połknięty przez rybę. I wylądował w środku tej ryby. I w drugim rozdziale, trzecim wersecie Biblia mówi tak, powiedział, wołałem do Pana w mym nieszczęściu i odpowiedział mi, z łona świata umarłych go wzywałem i wysłuchał mojego głosu. Jonasz był nieposłuszny Bogu, wylądował w środku ryby. I kiedy wołał do Boga w środku ryby, to ta ryba go wypluła. On się nawrócił, kiedy był w środku ryby. I teraz jest ciekawe, bo jak tutaj jest napisane, z łona świata zmarłych go wzywałem, to jest hebrajskie słowo Szeol. Wołałem do niego z Szeolu. A Szeol w języku greckim oznacza studnię. Czyli wołałem do niego z wnętrza studni, a on mnie wysłuchał. Kiedy wylądujesz w studni, tam naprawdę nie ma co robić. Albo chodzisz w kółko i twoja głowa ciągle projektuje jedną rzecz. To przez braci tu jestem, przez braci to moi bracia, nienawidzę Rubena, nienawidzę Judy, nienawidzę tego, nienawidzę i nienawidzę. Mojego ojca też nienawidzę, bo przez te jego głupie szaty ja tu wylądowałem i te głupie sny. Boże, to przez ciebieś mi nie dawał tych głupich snów i co z tych snów, dałeś mi sny. Teraz jest już po mnie, już jest koniec, już jestem fatalny. I chodzisz w kółko. Wiecie, ja wczoraj, przyjechał teraz człowiek do kościoła, który nazywa się Janusz Krzak, ze swoją żoną Rosalind i ze swoją córką, która nazywa się Loes. Ja zostałem ulubionym wujkiem Loes w ciągu godziny. Wczoraj nas odwiedzili. Janusz to jest człowiek, który nawrócił się rok przed nami i on mi głosił Ewangelię jako pierwszy. On był krysznowcem, on mi podarował dwie książki, ja się przez niego nawróciłem. Zacząłem nawracać, może tak. Później, jak pamiętam, byłem w szpitalu, potrzebowałem iść do szpitala, żeby zrobić badania do pracy, bo wtedy zacząłem pracować jako pomocnik leśniczego i musiałem zrobić badania. I wchodzę do szpitala i spotykam kogo? Janusza. Janusz mówi, ja cię, to nie jest przypadek. I znowu mi tam zaczął opowiadać o Bogu. I spotkaliśmy się, nie widzieliśmy się 7 lat. Bardzo rzadko ze sobą rozmawialiśmy. I on przyjeżdża teraz i zaczynamy rozmawiać. I wiecie, co jest niesamowite? Że on naprawdę żyje dalej z Bogiem bardzo mocno. Zdradzę wam sekret, nie mówcie mu tego. Przestał jeść mięso, ale przytył. Bo zaczął zapychać to słodkimi rzeczami. Zobaczycie go w niedzielę. I ten człowiek, jak go spotkałem po 7 latach, on się nie kręci w kółko. My nie rozmawialiśmy o tym, jak Bóg kiedyś działał w Oleśnie. On mi opowiadał, co Bóg robi teraz u niego w kościele. Co Bóg robi wśród młodzieży. Mówi, nawracają się kilkunastoletni ludzie i mówi to i ma łzy w oczach. To nie jest człowiek, który wylądował w studni i chodzi w kółko. Z niektórymi ludźmi się spotykasz i oni ciągle gadają o tym samym. Cel studni jest jeden. Wołaj do Boga. On chce się tam z tobą spotkać. Naprawdę. Jeśli Bóg wrzuca cię do studni, to po to, abyś się tam z Nim spotkał. Abyś zaczął wołać do Niego i zaczął przypatrywać się swojemu życiu może trochę bardziej krytycznie. Lubisz, jak ktoś ci zwraca uwagę? Nie. No i to jest nasz problem. Bo mądrość polega na tym, że uczysz się od tych, którzy zwracają ci uwagę. Ja zauważyłem, że największy problem w chrześcijaństwie, jeśli chodzi o nasz rozwój, to jest to, przepraszam za wyrażenie, że zachowujemy się jak święte krowy. Jeśli zwróci ci ktoś uwagę, to staje się twoim wrogiem. Kiedy Biblia mówi, że to jest twój przyjaciel, który ci zwraca uwagę. Musisz złapać dystans do siebie. Jeśli poważnie myślisz o swoim przeznaczeniu, nie zachowuj się jak święta krowa. Przepraszam za to wyrażenie, ale nie wiem, jak inaczej to nazwać. Nie można cię dotknąć. Nie można ci zwrócić uwagi, bo świat się twój cały zawali. Od razu ta osoba, która zwraca ci uwagę, staje się twoim wrogiem. To jest totalnie niebiblijne. Jak chcesz być dalej w tym samym miejscu, to dalej bądź świętą krową. Chroń się Powiem ci, my naprawdę nie jesteśmy tak ważni, jak nam się wydaje. To my potrzebujemy Boga, a nie Bóg nas. To jest bardzo trzeźwiące. Ja potrzebuję Jezusa, a nie Jezus. Jezus bez mnie sobie nie poradzi. Naprawdę poradził sobie przez poprzednie 2000 lat, jakoś sobie radził. On sobie poradzi bez ciebie, ale ty sobie nie poradzisz bez niego. Celem każdej studni jest być bliżej Boga. I teraz powiem wam jeszcze o jednej rzeczy. Ruben próbował, jak który był Ruben? Pierwszy. Ruben próbował uchronić Józefa od śmierci, aby go przyprowadzić do ojca. Aby go przyprowadzić do ojca. Kto jest pierworodnym całego stworzenia? Kto jest pierworodnym całego stworzenia? Jezus. Jezus zrobi wszystko, aby przyprowadzić cię do Ojca. Jezus zrobi wszystko, aby przyprowadzić cię do Ojca. Czy studnie będą w twoim życiu? Oj tak. Oj tak. Ale celem każdej studni jest to, abyś zaczął wołać do Boga, abyś przybliżył się do Ojca. Abyś przestał obwiniać cały świat, żebyś zaczął patrzeć na swoje powołanie. Bóg cię kiedyś rozliczy, co zrobiłeś z tym, co ci dałem. Co zrobiłeś z tym, co ja ci dałem? Naprawdę, w naszym życiu nie chodzi o to, żeby chodzić do pracy, później pójść do emerytury i jakoś doczekać, aby Pan Jezus nas zabrał i od czasu do czasu czytać Biblię i chodzić do kościoła. To w ogóle nie o to chodzi. W naszym życiu chodzi o to, abyś wypełnił przeznaczenie, które Bóg ma dla ciebie. Silny kościół to jest kościół ludzi, którzy żyją w swoim przeznaczeniu. Silny chrześcijanin to jest chrześcijanin, który żyje w swoim przeznaczeniu. Wiecie, ja wiem, że moim przeznaczeniem jest zakładać kościoły w tym kraju. To mi daje frajdę, to mi daje radość, to mi daje spełnienie. Jestem tym bardzo mocno zmęczony. To jest mnóstwo presji. Mnóstwo. To jest mnóstwo trudnych rozmów. To jest mnóstwo. Ale jeśli coś jest twoim przeznaczeniem, to będziesz w tym szczęśliwy. Sobie nie zamieniłbym mojego życia za nic. Wiele studni przed nami. Celem studni jest to, abyś wołał do Boga i stamtąd wyszedł. Jeśli ty za rok będziesz miał ciągle ten sam problem, to znaczy, że nie przepracowałeś czegoś z Panem Bogiem. Bóg mówi, ja czekam. Jestem bardziej podekscytowany twoim przeznaczeniem niż ty. Test pychy, test studni. Józef, czy Józefowi udało się przejść przez test studni? Dało się? Dało się. Wyszedł stamtąd. Po to, żeby wejść do kolejnego testu. Kolejny test jest bardzo fascynujący. To jest wspaniałe. Wszyscy myślą, że ten test jest na zawsze. Wszyscy myślą, że test, kolejny test jest tak na zawsze, bo on jest fajny, miły, przyjemny. To jest test pałacu. To jest test, kiedy doświadczasz, to jest ułamek twojego przeznaczenia i w kim ty będziesz. Józef wylądował w pałacu i miał zarządzać pałacem, a później, kiedy przechodził przez kolejne testy i szedł dalej, zarządzał całym Egiptem, ale zarządzanie pałacem to już było coś. Czasami Bóg ci daje małe rzeczy i Bóg na to patrzy. Nigdy nie będziesz pastorem, jeśli nie umiesz zająć się jedną osobą. Nigdy. Niemożliwe. Nigdy Bóg ci nie da więcej, jeśli jesteś niewierny w tym, co On ci daje teraz. Jak patrzę na Ciesińskich, jak patrzę, a patrzę na nich, a kibicuję im, jak patrzę, jak powstawał Royal Rangers. Od kilku łebków się to zaczynało. Skoro ja się temu przypatrywałem, o ile bardziej Bóg. I Bóg patrzy na to, i Bóg patrzy na ich serca. Bóg patrzy na udane zbiórki i Bóg patrzy na zbiórki i Panie, dlaczego się to stało? I Bóg się temu przygląda. Ja wierzę, że Bóg im będzie dawał więcej i więcej i więcej. Nie tylko dzieci, ale też pracowników. Widzisz, każdy chce żyć w swoim przeznaczeniu, ale nie każdy chce płacić cenę. Twoje przeznaczenie może stać się dla ciebie tylko wspaniałą myślą, której nigdy nie dotkniesz. W której nigdy nie będziesz żył. Co jest najważniejsze dla ciebie? Powiedz sobie na to pytanie. Co jest najważniejsze? Tak, nie tak religijnie. O, Jezus jest najważniejszy. Ja się nie pytam kto, tylko co. Co jest najważniejsze dla ciebie? Wypełnić powołanie? Czy mieć pieniądze? Mieć fajną rodzinę. Wiecie, jak ja patrzę na tą rodzinę, naszą ukochaną, te dzieci powinny spać, a one są w kościele. Bóg to widzi. A jeszcze młoda godzina. Mówiłem wam, jak w Szwecji rodzice przychodzili z dziećmi w piżamach na spotkania o 22, które się kończyły w nocy. Dzieci spały na podłodze, a rodzice uwielbiali Boga. Co jest dla ciebie najważniejsze? Co jest dla ciebie najważniejsze?
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.